Duchu światłości, Duchu miłości, Duchu, który nas oświecasz, Duchu Święty, który dajesz nam moc poznawania naszej wiary. Rozpalaj nasze serca, oświecaj nasze umysły, bądź naszym przewodnikiem na drodze odkrywania prawd naszej wiary, umacniania tych prawd właśnie w świętym roku wiary. Drodzy Państwo, dzisiaj katechizm Kościoła Katolickiego zaprasza nas do dotknięcia paragrafu pierwszego, artykuł czwarty. Rozpoczęty Jezus Chrystus, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. I dzisiaj paragraf pierwszy, który traktuje temat Jezus i Izrael. I czytamy w punkcie 574. Od początku publicznej misji Jezusa faryzeusze i zwolennicy Heroda z kapłanami uczonymi w piśmie wspólnie postanowili skazać go na śmierć. Tak pisze święty Marek w Ewangelii w trzecim rozdziale. Z powodu różnych działań, wypędzenie złych duchów, odpuszczanie grzechów, uzdrawianie w dzień szabatu, oryginalne interpretowanie przepisów o czystości prawnej, obcowanie, przebywanie z celnikami i publicznymi grzesznikami, niektórzy nieprzychylnie nastawieni ludzie podejrzewali, że Jezus Chrystus był opętany. To są te fragmenty Ewangelii o tym mówiące, znamy je, słyszymy i możemy sami czytać. Oskarżało się go o bluźnierstwo, fałszywy profetyzm i przestępstwa religijne, które prawo karało śmiercią przez ukamienowanie. Wiele czynów i słów Jezusa, mówi katechizm, było więc znakiem sprzeciwu. Dla ówczesnych autorytetów religijnych w Jerozolimie, których Ewangelia świętego Jana nazywa Żydami, bardziej niż dla wspólnoty ludu Bożego. Oczywiście stosunki Jezusa z faryzeuszami nie ograniczały się tylko do sporów. To właśnie pewni faryzeusze uprzedzają go o grożącym mu niebezpieczeństwie, przychodząc i mówiąc o tym. Pan Jezus pochwala niektórych z nich, jak na przykład uczonego w piśmie wymienionego w Ewangelii świętego Marka w 12 rozdziale, w 34 wersie. Wiele razy jada u faryzeuszów, czyli spotyka się, rozmawia, potwierdza nauki głoszone przez tę elitę religijną ludu Bożego, czytamy na temat zmartwychwstania umarłych. Tutaj zobaczmy Ewangelia świętego Mateusza, 22 rozdział. Oraz też pewnych form pobożności, jak jałmużna, post i modlitwa, czy także zwyczaju zwracania się do Boga jak do Ojca. To jest centralny charakter przekazania miłości Boga i bliźniego. Jednak w oczach wielu w Izraelu Pan Jezus sprawiał wrażenie przeciwnika podstawowych instytucji narodu wybranego, a więc posłuszeństwa wobec prawa w integralności jego przepisów pisanych i według faryzeuszów w interpretacji tradycji ustnej, a także centralnego charakteru świątyni jerozolimskiej, traktowanej jako miejsce święte, w którym w sposób szczególny mieszka Pan Bóg, i wreszcie wiary w jedynego Boga, w którego chwale nie może mieć udziału żaden człowiek. A więc to były te zarzuty, tak możemy powiedzieć, na linii relacji, stosunków Pan Jezus Chrystus, Bóg, człowiek, to dla nas zrozumiałe, i wtedy właśnie Izrael, naród wybrany, czy właściwie przedstawiciele tego narodu w postaci faryzeuszów i uczonych w piśmie. Osoby starsze pewnie pamiętają z okresu przedwojennego liczne grupy ludności żydowskiej, które mieszkały na terenie państwa polskiego, naszego państwa. Były obecne synagogi, były obecne cmentarze żydowskie, czytamy tutaj w komentarzu. I często możemy jakoś słyszeć w różnych środkach przekazu na temat tych wspólnot, które jakoś chciały współistnieć w świecie no, chrześcijańskim, tak możemy powiedzieć, jakim była Polska, naród katolicki. Oczywiście Polska nie była państwem jakoś stricte, prawda, wyznaniowym oczywiście, ale była tu zapewniona wolność religijna. No i słyszeliśmy przeróżne, nieraz może historie. Potem, oczywiście, nie chcę tutaj iść na skróty, ale czas II wojny światowej, straszny czas, prześladowanie i Polaków, ale także i oczywiście tutaj narodowości żydowskiej, to tą historię znamy, ale jednak myślę, że ogólnie były te relacje bardzo poprawne, patrząc na pewne proporcje. I dzisiaj katechizm Kościoła katolickiego dotyka właśnie tego tematu, dosyć takiego, może powiedzieć, gorącego, no bo my wierzymy bardzo mocno i to jest nasza pewność, właśnie obecność na świecie, na ziemi Pana Jezusa jako Syna Bożego, danego od Boga Ojca, jako Zbawiciela, Odkupiciela ludzkości, a wiemy, że część właśnie narodu wybranego, tak nazywanego, tę prawdę całkowicie odrzuca, widząc tylko i uznając niektóre tam odłamy, że Jezus Chrystus był nauczycielem, był tym, który opowiadał o Bogu, niejako jakby był wielkim rabinem, ale to my zostawiamy, bo zajmujemy się katechizmem Kościoła katolickiego. Więc ten katechizm od początku mówi publicznej misji Jezusa, że byli niektórzy faryzeusze i kapłani żydowscy oraz uczeni w piśmie, którzy postanowili skazać go na śmierć. Dlatego też były te fałszywe, kłamliwe oskarżenia o bluźnierstwo, fałszywe proroctwa i przestępstwa religijne, które karało się wtedy w ówczesnym prawie śmiercią. Twierdzili między innymi, że nie przestrzega on prawa Bożego, na przykład szabatu, nie uznaje centralnego charakteru świątyni jerozolimskiej, powtórzmy, oraz podważa wiarę w jedynego Boga. I Pan Jezus, odpowiadając na te zarzuty, już w kazaniu na górze, tym sławnym kazaniu, uroczyście wyraził swój stosunek do prawa. Powiedział: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale je wypełnić. Popatrzmy, Mateusz 5 rozdział. Tylko on, Mesjasz Izraela, mógł wypełnić prawo do końca, potwierdzi katechizm. On pierwszy swoim życiem pośród ludzi objawił, co to znaczy, że prawo nie jest tylko wypisane na kamiennych tablicach. Nie jest tylko jakimś, mówimy, materialnym wymiarem, prawda? Nie jest tylko wydrukowane, tak możemy dzisiaj powiedzieć, i zamknięte na stronach księgi, ale prawo Boże ma być wyryte, ma mieć odbicie w głębi jestestwa, w sercu człowieka. Jak chociażby to sugeruje i zachęca prorok Jeremiasz. A więc kiedy w swoim nauczaniu Pan Jezus dotykał kwestii prawa, nie zadowalał się tylko podaniem swojej interpretacji jako jednej z wielu, ale nauczał, co Ewangelie podkreślają, jako ten, który ma władzę. Ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie, którzy mogą interpretować, mogą dokładać komentarze, stawiać przeróżne tła i tak dalej, tłumaczyć. On nauczał jako ten, który ma władzę. O tym napisał i tak to ocenił święty Mateusz. Poza tym, w tym temacie również trzeba pamiętać, że Pan Jezus okazywał również bardzo głęboki szacunek do świątyni jerozolimskiej. A więc świątynia była dla niego tutaj mieszkaniem jego ojca, domem modlitwy. I to go bardzo oburzało, że jej dziedziniec zewnętrzny stał się miejscem handlu. Tutaj pamiętamy ten moment aż zanotowany przez Ewangelię, a więc wyrzucenie tych przekupniów, handlarzy właśnie ze świątyni. I sam Pan Jezus przed swoją męką bardzo mocno o tej świątyni mówiąc przewidział, zwiastował jej zburzenie jako wspaniałej budowli i zapowiedział w ten sposób przyjście czasów ostatecznych, zapoczątkowanych, tutaj nie ukrywamy, przez jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Już wtedy, w tym momencie rozpoczęły się czasy ostateczne. Co więcej, sam Pan Jezus przedstawił siebie samego jako ostateczne mieszkanie Boga wśród ludzi. Tak więc o ile prawo, tak bardzo ważne dla wtedy uczonych w piśmie, i świątynia jerozolimska mogła być właśnie dla władz religijnych Izraela okazją do sprzeciwu wobec Jezusa, to prawdziwym kamieniem obrazy stało się dla nich to, że Jezus Chrystus odpuszczał grzechy, co w przekonaniu pobożnych Żydów mógł czynić tylko sam Bóg. I oczywiście dla nas jest to jasne i jednoznaczne. Pan Jezus odpuszczał grzechy, bo był Bogiem, był Synem Bożym. My w to wierzymy, my to wyznajemy, ale oni, i tutaj jest pytanie, dlaczego nie mogli tego zrozumieć, nie mogli przyjąć to, że Jezus jest Mesjaszem, i część pobożnych Żydów do dzisiaj oczekuje przyjścia oczekiwanego Mesjasza. Do dnia dzisiejszego czekają na ten moment. Natomiast On przyszedł, ten fakt stał się ciałem. Jezus Chrystus, Bóg, człowiek, odkupiciel wszechświata, odpuszczał grzechy. I tutaj to był moment bardzo wielkiego zgorszenia dla ówczesnych właśnie i obecnych też nauczycieli prawa żydowskiego. Jezus gorszył ich przede wszystkim przez to, że utożsamił swoje miłosierne postępowanie wobec grzeszników z postawą samego Boga wobec nich. Zobaczmy Ewangelię świętego Mateusza, czy też prorok Ozeasz, jak o tym mówi 6 rozdział. A więc odpuszczając grzechy, albo był bluźniercą, ponieważ jako człowiek czynił się równy Bogu, albo mówił prawdę, co przez co wyrażał, że jako prawdziwy Syn Boży pełni dzieła Ojca. I trzeba jednak pamiętać, że to tylko część wtedy ówczesnych Żydów przyjęła taką negatywną postawę względem Jezusa. Bardzo wielu, też to jest godne i warto odnotować, uwierzyło w Niego i w Jego naukę, i to właśnie oni stali się pierwszymi chrześcijanami. Bo pamiętamy, że właśnie tak rodziła się wiara chrześcijańska. Ci pierwsi apostołowie, potem ich uczniowie, uczniowie ich uczniów, wierzyli, przyjmowali chrzest, byli przekonani, no i głosili te prawdy na cały świat według tego właśnie zalecenia ostatniego, jednego z ostatnich Pana Jezusa: idźcie i nauczajcie. Wszystkie narody wyszli poza teren Izraela, wyszli dalej poprzez podróże do Europy, a potem na cały świat. A więc wracamy jeszcze do tu początków. Pan Jezus, z pochodzenia członek narodu wybranego, nie zniósł prawa danego Izraelowi na Synaju, ale doskonale je wypełnił. I bardzo o tym mocno był przekonany, mówiąc, że ani jedna kreska, ani jedna jota, ani nawet najmniejsza część właśnie litery zapisanej nie będzie zmieniona. Mało tego, będzie to wszystko dopełnione. Czcił też żydowską świątynię, oczywiście mówiąc o jej końcu, o jej zburzeniu, co też było wtedy jakimś wielkim wydarzeniem. Dopiero potem zrozumieli, kiedy rzeczywiście nastąpiło to materialne zniszczenie, że te słowa stały się faktem już nie historycznym, no faktem konkretnym. Czcił świątynię, ale także dokonywał czynów, które potwierdzały, że jest Bogiem i Zbawicielem. I co najmocniejsze tutaj, właśnie odpuszczał grzechy. Mówił o tym bardzo wyraźnie, kiedy uzdrawiał Pan Jezus, to odpuszczał grzechy, leczył duszę, wnętrze, a potem konsekwentnie było leczone ciało. I to wiadomo, Żydzi pobożni wiedzieli, że to tylko mógł czynić Bóg. Nie mogli tego pojąć, nie mogli tego zrozumieć. Dlatego to był początek końca ziemskiego życia Pana Jezusa, to znaczy te wszystkie potem zarzuty były materializowane, był swojego rodzaju spisek, tak można powiedzieć, szukaniem sposobności, jak czytam Ewangelii, żeby wyeliminować Jezusa Chrystusa jako tego nauczającego, jako tego, który z mocą Bożą głosi dobrą nowinę o Bogu, który jest miłością, o Bogu, który jest Ojcem, o Bogu, który pochyla się nad swoim stworzeniem. Mało tego, sam Pan Jezus mówi, że po co przyszedł na ten świat, żeby go odkupić. I tutaj właśnie była to przelanie się tej czary goryczy. i całkowicie niezgodność z oczekiwaniami narodu, niektórych przedstawicieli narodu wybranego, którzy czekali na Mesjasza mocnego, silnego, niejako zbrojnego, który przede wszystkim przyjdzie wyzwolić materialnie, fizycznie ten naród spod okupacji rzymskiej, uczyni powstanie, uczyni z siłą jakiś przełom, natomiast nie mogli oczywiście niektórzy tego zrozumieć, tego przełknąć, tego zaakceptować, że przyszedł Bóg, człowiek, który mówił o swoim Ojcu, Bogu Wszechwiecznym, który jest miłością, mówił o pokoju, mówił o przemianie serc, o przemianie wnętrza, dopiero potem o tych innych przemianach, ale że początek nie leży w broni, nie leży w sile, w przemocy, nie leży w tym, żeby zbrojnie coś rozpoczynać i kończyć, ale przede wszystkim przemiana od wewnątrz, a więc nawracanie, przemiana serca, myślenia, ducha. Dopiero potem konsekwentnie za tym idą inne przemiany, te materialne, konkretne, ale zaczynamy od ducha. Pan Jezus pierw odpuszczał grzechy. Patrzył na człowieka jako na tego, który uwikłany jest w różne sytuacje wewnętrzne, moralne. Uzdrawiał go, a zatem potem szło uzdrowienie to fizyczne, możemy powiedzieć uzdrowienie ciała. Ale pierw było pochylenie się nad duchem, nad duszą, nad tym, co było wewnątrz człowieka, w jego sercu, w jego sumieniu. I potem był dalszy etap, a więc ciało. I cały czas to jedno, a więc powołanie do wieczności. Pan Jezus o tym mówił, przypominał, że jest przecież miejsce w niebie, które On przyszedł przygotować tym, którzy kochają Boga, którzy są Mu wierni, którzy Jemu ufają do końca. Nawet wczorajsza Ewangelia, prawda, też tutaj mówi o tej przeszkodzie, jaką jest bogactwo. Pan Jezus nie potępiał bogatych. Nie mówił, że ten, kto coś ma, to jest to złe, ale mówił, że jest to wielkie obciążenie, że łatwiej wielbłądowi jest przejść przez tą bramę właśnie wąską, ciasną, niż bogatemu, ale, i to było to potwierdzenie, u Pana Boga wszystko jest możliwe. I także jest to możliwe, żeby również człowiek majętny, bogaty, który mówi, że ja mam wszystko, ja mogę kupić wszystko, mogę wszystko załatwić w sekundzie, jestem panem życia, żeby ten człowiek również zrozumiał, że tak naprawdę to oczywiście póki co tutaj na ziemi jest może tym panem ze względów materialnych, ale jest moment, kiedy stanie sam na sam z Panem Bogiem, ze swoim życiem i te wszystkie liczby, cyfry, konta zostawi. I Pan Jezus, popatrzmy, nie potępił, nie mówił, że absolutnie bogaci nie mają szans, by wejść do Królestwa Niebieskiego. Nie, tylko, że muszą uczynić ten wysiłek i jeżeli będą chcieli, to Pan Bóg im pomoże. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. Ale to na pewno, i nawet te słowa mówione 2000 lat temu, również były tym głosem, który drażnił, który powodował, że gdzieś u tych, którzy posiadali ileś tam tych dóbr, ileś tam tych korców złota, może to drażniło. Jak on może mówić takie rzeczy, jak może porównywać tą ciężkość sytuacji, prawda, wejścia w bramę, w życie wieczne z wielbłądem, który jest objuczony tymi dobrami i z trudem, ale Pan Jezus dał tą furtkę, dzięki Panu Bogu może się przecisnąć i wejść. To były te momenty. Dlatego też na tej linii Jezus a naród wybrany, Izrael mówimy, naród wybrany, Żydzi, ówcześni, były te napięcia, były te sytuacje, które ich po prostu przerastały, drażniły, aż do takiego momentu, że ci, którzy byli u władzy wtedy, jeśli chodzi o te ugrupowania faryzeuszów, saduceuszów, postanowili właśnie zgładzić tego nauczyciela, tego przywódcy już, bo to, tak się zaczynało tutaj wokół Pana Jezusa gromadzić mnóstwo ludzi, którzy słuchali, zastanawiali się, odchodzili, potem znów powracali, przyłączali się, postanowili go zgładzić. A więc to było to. Odpuszczał grzechy, co było w przekonaniu pobożnych, wierzących Żydów, tylko mogło być walorem i czynnością samego Boga. I to było dla nich bardzo mocne zgorszenie. I to, że utożsamił swoje miłosierne postępowanie wobec grzeszników z postawą samego Boga wobec nich. Tylko Bóg mógł to czynić, ale Jezus Chrystus jest, był, jest, będzie na wieki umiłowanym Synem Bożym, zesłanym na ten świat, nasz konkretny, materialny, żeby ten świat odkupić. I odkupił, zbawił. I teraz już jesteśmy w tym etapie oczekiwania na powtórne Jego przyjście. To oczekiwanie się rozpoczęło przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ile będzie trwało, nie wiemy. Wie to tylko sam Pan Bóg. To czytamy w Ewangelii. My tylko pokornie, posłusznie, ale z wielką taką radością i z tym przekonaniem, że to oczekiwanie prędzej czy później będzie takim oczekiwaniem dla wiernych, przykazaniom wiernych Ewangelii, oczekiwaniem radosnym i pełnym entuzjazmu i pełnym też wielkiej nadziei. Bo przecież żyjemy, ale idziemy w stronę wieczności. Idziemy do domu Ojca, do domu, który właśnie sam Bóg Ojciec, o czym mówił Jezus Chrystus, nam przygotował. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. To oczywiście tu te materialne takie wyobrażenia mamy, ale wiemy, że również na poszerzenie ducha to wszystko się razem tutaj łączy. Tak więc dzisiaj już tę część katechizmu mamy przerobioną. Od początku publicznej misji Jezusa, faryzeusze, zwolennicy Heroda z kapłanami uczonymi w piśmie wspólnie, co podkreśla katechizm, postanowili skazać go na śmierć z powodu różnych działań, jak wypędzanie złych duchów, odpuszczanie grzechów, uzdrawianie w dzień szabatu, interpretowanie przepisów o czystości prawnej, obcowanie, przebywanie z celnikami, publicznymi grzesznikami. I to właśnie było to nieprzychylne nastawienie, które zakończyło się tak, jak żeśmy o tym mówili. I również to było bluźnierstwo, fałszywy profetyzm. I to wszystko było pod karą ukamienowania, a więc pod karą śmierci.